Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na spotkanie biblijne, to wieczorne, dzisiaj w poniedziałkowy wieczór. Sięgnijmy do czytań, które usłyszeliśmy wczoraj. Najpierw usłyszymy Księgę Mądrości, słowa o śmierci, o nieśmiertelności. Można zwrócić uwagę na argumentację autora, który jasno pokazuje, że śmierć nie jest pomysłem Boga. Mało tego, autor Księgi Mądrości jasno wyjaśnia, jaka jest geneza śmierci. Zauważmy, że choć człowiek jest stworzony do nieśmiertelności, by ją osiągnąć, musi postępować ze sprawiedliwością. Posłuchajmy fragmentu Księgi Mądrości. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Księga Mądrości to jedna ze szczególnych ksiąg w Piśmie Świętym, w której pojawia się wreszcie wizja życia po śmierci, wieczności, zmartwychwstania. Ta wizja długo czekała na swoje objawienie w Starym Testamencie. Wcześniejsze teksty mówią o smutnym losie umarłych, prowadzących w zaświatach żywot cienia. Niezależnie od sprawiedliwości i pełnionych dobrych czynów, wszystkich czeka ten sam pozbawiony nadziei koniec. Nie podlegają mu jedynie niektóre wielkie postacie historii zbawienia, jak Eliasz, wzięty w ognistym rydwanie do nieba, czy sługa Jahwe. Wszyscy inni kończą w Szeolu, krainie cienia. Dopiero około w drugim wieku przed Chrystusem powstają teksty, w których pojawia się nowa wizja życia po śmierci. Inspiracją tej wizji są czasy męczenników i pewność, że Bóg nie może pozostawić w krainie śmierci tych, którzy oddali za Niego swoje życie. To pojawia się bardzo mocno w księgach machabejskich. Sprawiedliwi słudzy Pana otrzymają swoją nagrodę. Od początku stworzenia Bóg zaplanował dla nas niekończące się życie. W Księdze Mądrości autor wraca myślą do rajskiego ogrodu Eden, opisanego w Księdze Rodzaju i do padającego tam stwierdzenia: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. I autor Księgi Mądrości stwierdza: dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. Obraz i podobieństwo Boga w nas to nasza nieśmiertelna dusza. Śmierci Bóg nie uczynił, podkreśla autor Księgi Mądrości. Stworzenie z natury jest dobre i niesie zdrowie. Byty tego świata niosą zdrowie. Równocześnie sprawiedliwi doświadczają pełni życia, która jest w Bogu. Sprawiedliwość jest nieśmiertelna. W tej księdze, podobnie jak u Koheleta, widzimy w śmierci skandal, zaprzeczenie tego, do czego zostaliśmy wezwani, powołani, stworzeni, deformację naszego życia. Śmierć to dzieło diabła, doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Nie ma dla niej miejsca w Bożym stworzeniu. Księga Mądrości, jak żadna inna, podkreśla wielkość naszego przeznaczenia. Nie zostaliśmy stworzeni po to, żeby tutaj pozostać na ziemi. Mamy w sobie duszę, która jest nośnikiem nieśmiertelności. Jednak sama nie wystarcza, by żyć wiecznie, bo nieśmiertelność jest dla tych, którzy dają się pociągnąć mądrości, żyją sprawiedliwie, przestrzegają prawa. Zbawienie i życie w Bogu jest darem Bożym dla sprawiedliwego. Później okaże się, że nikt nie jest sprawiedliwy przed Bogiem. Kiedy uczniowie będą z lękiem pytać, kto może się zbawić, Jezus powie, u ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. On jest tym, przez którego otrzymujemy zbawienie i życie wieczne. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę. Posłuchamy za chwilę następnego czytania z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do
tajemnice śmierci i życia. Teraz wszystko już.
Usłyszymy za chwilę fragment drugiego listu do Koryntian, gdzie Paweł wzywa do zbiórki na rzecz wiernych w Jerozolimie. O tych zbiórkach jest dosyć często mowa w Nowym Testamencie. Wspominają o niej pierwszy list do Koryntian, list do Galatów, list do Rzymian, nawet Dzieje Apostolskie. Możemy zapytać, dlaczego taka zbiórka była potrzebna. Otóż w latach 49-50 Grecję, Rzym, a potem Judeę dotknęła klęska głodu. O organizacji zbiórki na rzecz chrześcijan w Jerozolimie pisze już Paweł szczegółowo w pierwszym liście do Koryntian. A teraz usłyszymy o tej planowanej zbiórce, która jest kontekstem tego czytania, gdzie Paweł swoich adresatów prosi o pomoc finansową, mówiąc: niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą potrzebom innych. Paweł jasno pisze, że mieszkańcy Jerozolimy, choć biedni finansowo, pełni są jednak innego bogactwa. Zauważmy też, że bogactwo, ten dostatek finansowy, jest łaską wtedy, kiedy towarzyszy mu chęć dzielenia się. Posłuchajmy tego fragmentu z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość. Jak to jest napisane, nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Słyszeliśmy wezwanie apostoła, by dzielić się z potrzebującymi tym, co posiadamy. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom. Chodzi właśnie o zbiórkę na rzecz Jerozolimy, potrzebną prawdopodobnie, jak wspominaliśmy, ze względu na klęskę głodu, która dotknęła świat starożytny w latach 50. I wieku. Trudna sytuacja tej wspólnoty w Jerozolimie nie uchodzi uwadze Pawła i prosi inne wspólnoty o pomoc. W żadnym innym liście Paweł nie mówi tak wiele o darze, jak w drugim liście do Koryntian. Stworzony do wieczności człowiek został także przez Boga stworzony do tego, żeby dzielić się swoim życiem i miłością z innymi, obfitując w te różne dary, wiarę, mowę, wiedzę, wszelką gorliwość, miłość naszą. Chcę, żebyście obfitowali też w tą łaskę szczególną, że Chrystus, który będąc bogatym, stał się dla was ubogim, by was ubóstwem swoim ubogacić. Dzielenie się sprawia, że więcej pożytku przynosi ten, który się dzieli, niż ten, który nawet otrzymuje. Dzielący się mogą liczyć na to, że Bóg wyleje na nich całą obfitość swojego błogosławieństwa. W zamian za dobra materialne otrzymają stokroć cenniejsze dobra duchowe. Równocześnie dzięki dzieleniu się z potrzebującymi możemy naśladować Chrystusa, który sam będąc ubogim, wzbogacił wierzących swoim ubóstwem. Rezygnuje ze swego bóstwa, żeby nas ubogacić. Dzięki dawaniu też tworzą się więzy, które w przyszłości mogą uratować nas, kiedy my znajdziemy się w potrzebie. Dzielenie się uczy też, jak żyć z Bożej opatrzności. Podobnie jak Izrael, który wędrował przez pustynię, doświadczał opatrzności Bożej, pomocy, manny z nieba, którą zsyłał Pan, czy przepiórki. Ten pokarm był tylko na jeden dzień. Następnego dnia trzeba było znowu zbierać, liczyć, że Bóg będzie wierny i znowu pomoże, że Pan sam troszczy się o to, by nie zabrakło chleba. Dzielenie się z innymi prowadzi do tego, że Pan zatroszczy się o tego, który troszczy się o innych. Odkrywamy, że sens i radość życia rzeczywiście nie polegają na tym, aby posiadać rzeczy, ale aby mieć przy sobie tych, z którymi możemy się nimi dzielić. To piękne wezwanie na ten czas wakacyjny, kiedy możemy się hojnie dzielić z najbliższymi, z rodziną, z potrzebującymi, ze spotkanymi przyjaciółmi, znajomymi przy tych różnych spotkaniach okolicznościowych, jubileuszowych, radosnych. Ten czas odpoczynku jest naznaczony też jakąś specjalnie tą hojnością, że wtedy jesteśmy może bardziej otwarci, żeby świętować, hojnie obdarowywać innych. To pewna pomoc dla nas, żeby mieć w pamięci to czytanie, które zaprasza nas, byśmy popatrzyli, jak wiele i o wiele więcej otrzymaliśmy od Boga, by móc też dzielić się z potrzebującymi tam, gdzie jesteśmy. Za chwilę usłyszymy Ewangelię dosyć długą, z dwiema historiami, z uzdrowieniami, które są bardzo wzruszające, piękne, spektakularne i które mają prowadzić do wiary. Pozostańmy jeszcze chwilę.
Siedzę przy Twoim tronie, z głową na kolanach Twych. Słucham, co mówisz do mnie, co mi pokażesz dziś. Słowa słyszę, jak pytasz mnie. Czego najbardziej pragniesz, czego naprawdę chcesz?
usłyszymy za chwilę o dwóch wydarzeniach. Jedno to będzie wskrzeszenie, drugie to uzdrowienie kobiety. W Ewangeliach napotykamy trzy wskrzeszenia dokonane przez Jezusa. Wskrzeszeni zostali córka Jaira, młodzieniec z Naim oraz jedyny znany z imienia Łazarz. Dzisiaj usłyszymy o wskrzeszeniu córki Jaira. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Widzimy Jaira, który kocha swoje dziecko, jak każdy ojciec nie chce stracić swojej córeczki. To obraz Boga, który kocha życie, który szuka człowieka. I widzimy Jezusa, który na prośbę Jaira, jednego z przełożonych synagogi, idzie do domu, gdzie umiera jego córeczka. Upada do nóg Jair, szanowany mężczyzna, i wyznaje wiarę. Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Dosłownie można przetłumaczyć: czemu go jeszcze szarpisz? A to wyzwanie Talita kum to wyrażenie w języku aramejskim, które jednocześnie znaczy: podnieś się, zbudź się, powstań z martwych. Jezus, który zatrzymał się, by zająć się kobietą, o której za chwilę powiemy, mówi do zrozpaczonego ojca: nie bój się, wierz tylko. I bierze z sobą tylko Piotra, Jakuba i Jana, tych najbliższych uczniów, tych samych, którzy oglądać będą jego przemienienie na górze Tabor. I tam, w tym domu Jaira, gdzie już żałobnicy płaczą, Jezus mówi, że to przedwczesny żal, ponieważ dziecko śpi. I widzimy, jak Jezusa wyśmiewają, że żarty sobie stroi, że to jest jakiś obłęd. Przecież wszyscy widzą, że umarło. Dla Jezusa jednak śmierć to rzeczywiście tylko sen, z którego przyszedł obudzić nas wszystkich. Wskrzesza dziewczynkę, mówiąc: wstań, talita kum. Ciekawe, że przy tej scenie są obecni tylko uczniowie najbliżsi i rodzice. Bardzo intymna, osobista scena. Bóg nad każdym z nas, należących do Niego, wypowie kiedyś te słowa: dziecko, wstań. Śmierć nie ma nad tobą władzy, należysz do mnie. Zanim wypowie te słowa u kresu naszego życia, wypowiada je dziś do każdego i do każdej z nas. spętanych nałogami, grzechami, słabościami, depresjami, brakiem miłości. Dziecko, wstań, przynoszę Ci nowe życie, moje życie. Bóg w Jezusie Chrystusie chce nas obdarować swoją łaską, przebaczeniem, nowym życiem, a kiedyś życiem wiecznym, które już zaczyna się teraz. Doświadczając Jego bliskości, opieki, możemy tracić to życie dla innych, dzieląc się tym, co mamy, swoim życiem, nie bojąc się, że z każdym dniem umieramy, znosimy różne trudności, bo miłość Chrystusa przynagla nas, abyśmy, kochając, nie bali się tracić, bo w Nim zyskujemy wszystko. W Nim zyskujemy życie wieczne. W międzyczasie, kiedy Jezus idzie do domu Jaira, pojawia się pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a na nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła Jego płaszcza, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął mojego płaszcza. Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Jezus, który zmierza do domu Jaira w sytuacji, która jest bardzo trudna, nie cierpi zwłoki, wymaga szybkiego działania. Jezus daje się powstrzymać kobiecie, która cierpi na krwotok. W ówczesnej kulturze tego typu schorzenia powodowały rytualną nieczystość. Taka osoba była skazana na margines. Ta kobieta nie mogła być w tym tłumie, nie mogła się tam poruszać swobodnie. Jej dotyk sprawiał, że ci, którzy byli blisko niej, stawali się nieczyści, potrzebowali oczyszczenia przed wejściem do świątyni, do synagogi. Jednak kobieta jest tak zdeterminowana, że chociaż ma na pewno świadomość surowej kary czy napiętnowania, kiedy zostanie odkryta jej tajemnica, jednak przejmuje inicjatywę i podchodzi z tyłu do Jezusa, żeby dotknąć się Jego płaszcza. Jezus robi rzecz zaskakującą. Dziwi się bardzo, że ktoś się Go dotknął i chce zobaczyć, kto to zrobił. Wyraźnie na nią czeka. Ona pełna strachu ukrywa się w tłumie, wreszcie przyznaje się, daje się spotkać. Dotknięty przez nią Jezus jakby na siebie bierze jej nieczystość, darowując jej zdrowie, nowe życie. Jak sam mówi, ocaliła ją jej pełna determinacji, odwagi, wiara. To zaskakujące działanie Jezusa, który daje życie, wskrzesza i bierze nieczystość, tą rytualną, na siebie. To zapowiedź tego, jak Jezus będzie brał grzechy nasze na siebie, żeby nas przywracać do życia. Przynoszę Ci nowe życie. Kiedy chcielibyśmy podsumować te wszystkie czytania, które usłyszeliśmy, korzystając z komentarza księdza Przemysława Ślinińskiego i księdza Marcina Kowalskiego, zaufaj słowu, jutro niedziela, rozpoznaj w nim Boga, możemy powiedzieć, że śmierć pierwotnie rozumianą jako proste zakończenie życia. Dzisiejsza liturgia słowa redefiniuje to znaczenie. Po pierwsze wyjaśnia, że Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Kiedy Jezus dowiaduje się umierającej 12-letniej dziewczynce, bezwłocznie rusza na ratunek. Skąd zatem śmierć weszła na świat? Słowo odpowiada: przez zawiść diabła i przez zgodę człowieka na grzech. Ale człowiek nie do końca podlega śmierci. Autor Księgi Mądrości przeczuwa, że sprawiedliwy jakoś inaczej przeżyje tę rzeczywistość śmierci niż niesprawiedliwy. Jak to możliwe? Bo istnieje jeszcze inna śmierć, gorsza, przy której ta fizyczna to sen. Człowiek daleki od śmierci może błądzić w krainie umarłych. Do tej drugiej śmierci prowadzi choroba grzechu. Jezus tak samo spieszy się do domu umierającej dziewczynki, jak do człowieka pogrążonego w grzechu. I do jednego, i do drugiego mówi: Talita kum, obudź się, powstań z choroby, powstań z martwych. Obyśmy chcieli zbliżać się do Jezusa. W tym tygodniu byśmy pamiętali o Nim, że zawsze czeka. I On też szuka. Byśmy dali się Mu znaleźć w sakramencie pojednania, w modlitwie, w tym może cichym, spokojnym kościele, który odwiedzimy na wakacjach, w tym chłodzie murów, w skwarne, upalne popołudnia. Chcielibyśmy Go szukać również w przyrodzie, w murach kościoła, w osobistej modlitwie, w ciszy, czy w tej pięknej przyrodzie. On czeka, żeby nas przywrócić do życia, nie tylko tego życia wiecznego kiedyś, ale teraz tutaj chce dawać nam nowe życie. Dobrze jest łączyć te nasze wakacyjne wyprawy z jakimś pielgrzymowaniem, z jakimś odwiedzeniem, czy sanktuarium, czy jakiegoś właśnie małego kościółka gdzieś na uboczu, czy może jakieś katedry w mieście, które zwiedzamy. Pan Bóg na różne sposoby chce nam pomagać, abyśmy chcieli z tego korzystać w tym czasie, który jest przed nami. Na ten czas wakacyjny wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia jeszcze za tydzień, a później pewnie przez parę tygodni przerwa wakacyjna i powrócimy na nowo w sierpniu, mam nadzieję. W każdym razie zapraszam jeszcze za tydzień na spotkanie biblijne, poniedziałkowe, spotkanie ze Słowem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, Radia Ein Karim, brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomiennej Czarnej.
Oceniam innych bez miłości.
zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. Gdy boję się o to, co pomyślą inni, zatrzymaj mnie. Ważne jest, co myślisz ty. Gdy troszczę się tylko o to, co jest moje, zatrzymaj mnie i skrusz moje serce. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. A, chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. Ha, ha. Chcę widzieć cię w życiu mym. Chcę widzieć cię w życiu mym. Chcę widzieć cię w życiu mym.